Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Dzień dobry Państwu, zapraszam. Choć dziś środa, to także dobry dzień na to, by posłuchać, co sądzą Państwo na temat, o którym dziś będziemy rozmawiać. W ubiegłym tygodniu w Gościkowie Paradyżu odbył się pierwszy kongres trzeźwości ziem zachodnich Polski, którego uczestnicy chcieli przybliżyć problem pijaństwa w naszym kraju, jak sami to zdefiniowali, i zastanawiali się, jak go rozwiązać. Według statystyk prawie 60% Polaków alkoholu praktycznie nie pije, 20%, co stanowi ewenement w skali Europy, deklaruje się jako abstynenci. Jednak jak wynika z badań, około 16% naszych rodaków pije alkohol w sposób patologiczny. Łącznie na alkohol wydajemy w skali roku prawie 50 miliardów złotych, a w formie podatków do budżetu państwa trafia z tego tytułu od 12 do 14 milionów. Cała Europa ma problem z nadmierną ilością spożywanego alkoholu. Ostatni raport Światowej Organizacji Zdrowia mówi, że spożycie alkoholu w Europie nie spadło, chociaż wszystkie kraje podpisały Europejski Plan Działania na rzecz ograniczenia szkodliwego spożywania alkoholu na lata 2012-2020. Polska w raporcie WHO znalazła się na 14 miejscu wśród krajów europejskich. Statystyczny Polak i statystyczna Polka konsumuje rocznie około 11,6 litra czystego alkoholu. Nadmierne picie przekłada się na bezpieczeństwo drogowe, bezpieczeństwo w pracy, czy wreszcie na sytuację w wielu polskich rodzinach, ale też produkcja alkoholu, jego sprzedaż i koncesjonowanie sprzedaży to spory i dochodowy biznes. Czy Państwo widzicie rosnący problem z piciem alkoholu w swoim otoczeniu? Czy Państwo lub samorządy powinny podjąć specjalne działania w celu jego ograniczenia? A jeśli tak, to jak najskuteczniej działać w tym zakresie? Dzień dobry, zapraszamy.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Jak alarmuje dziennik Gazeta Prawna, drugi rok z rzędu rośnie w Polsce sprzedaż napojów spirytusowych. Od początku roku do czerwca sprzedano w Polsce prawie 123 miliony litrów wódki. Polacy wydali na alkohol prawie 6 miliardów złotych w tym okresie i stanowiło to wzrost o około 7% w stosunku do roku poprzedniego. Wśród jednego z powodów wzrostu eksperci wskazują niską cenę wódki w naszym kraju. Świadczyć ma o tym między innymi dynamiczny wzrost sprzedaży droższych alkoholi w tak zwanym segmencie premium. Cena alkoholu w Polsce z pewnością w przyszłym roku wzrośnie, bowiem w budżecie rząd zaplanował podniesienie akcyzy o około 3%, ale czy wyższe ceny to jednak droga do ograniczenia spożycia? Pierwszy słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam Panią serdecznie.
Ja dzwonię ze Świebodzina. No, temat jest naprawdę bardzo na czasie. Już w tamtym tygodniu chciałam na ten temat coś powiedzieć, no ale nie było. O co chodzi? Chodzi o zmniejszanie ilości alkoholu. No ludziom niestety się tego nie zabroni, ale rząd wręcz to ułatwia ludziom. Uzasadnię to dlaczego. Dlaczego na przykład na stacjach benzynowych jest alkohol? Przecież tam się zatrzymują podróżni, tam się zatrzymują kierowcy. Po co tam jest sprzedawany alkohol?
No właśnie, jakoś alkohol i kierowanie samochodem nie stoi ze sobą w parze, no ale można równie dobrze można powiedzieć, no ktoś kupuje po to, żeby skonsumować, jak dojedzie do domu.
No proszę bardzo, ale w niedzielę zamykane są sklepy, zamykane są duże te koncerny sklepowe wszystkie, a na stacjach benzynowych można kupić alkohol. No to w kraju katolickim, no to jest niedopuszczalne. I tutaj właśnie ci wszyscy, którzy wybierają się, żeby być posłami, a szczególnie posłami z rządu, zajmą się tym, bo wiemy, że stacje benzynowe, wszystkie te Orleny, no to są rządowe Orleny. No, i tam działają sklepy.
Nie wszystkie stacje benzynowe
alkohol,
są państwowe.
Tam można kupić wszystko.
Czyli dostępność, ale przecież nie tylko na stacjach benzynowych kupuje się alkohol. No są sklepy otwarte 7 dni w tygodniu, od 6 do 23, gdzie...
No więc to pomijając, ale jeżeli szuka się, żeby zapobiegać, no to chociaż w tą niedzielę, no żeby na stacji benzynowej alkohol kupować w kraju, gdzie jest takie duże spożycie alkoholu. Jak on gdzieś tam wraca z czasów z tego, no to blisko domu, dach, no to może sobie jeszcze łyknę albo coś.
A co z cenami alkoholu? Bo wielu specjalistów, zresztą też wielu Polaków mówi, że alkohol jest może zbyt tani w stosunku do tego, co obecnie zarabiamy.
Nie wiem, jak jest alkohol, bo ja alkoholu nie kupuję, tylko po prostu, no to już jest alkohol.
No nie jest tajemnicą, że butelka wódki kosztuje w granicach 20 zł. To dużo czy mało?
Ktoś chce, niech kupuje, ktoś nie chce, niech kupuje. Ja na przykład, jeżeli chodzi o alkohol, ja się na przykład martwię tym, że leki, które do tej pory miałam refundowane, kupowałam za 60 zł, teraz mam leki za 200 zł, przy emeryturze 1300 zł. Więc ja się tym martwię.
Dziękuję, ale dziś akurat nie o lekach.
Nie mogłam się dodzwonić właśnie na ten temat. Także życzę miłego dnia.
Życzymy również miłego dnia. Cieszę się, że dziś się pani udało dodzwonić. Mówi pani o lekach. No właśnie, niestety alkohol jest postrzegany przez wielu naszych rodaków jako właśnie lek na różne problemy i dolegliwości dnia codziennego. Mówiła pani o dostępności alkoholu na przykład na stacjach benzynowych. Wielu też mówi o braku woli samorządów co do ograniczenia sprzedaży alkoholu. Pomimo dostępnych narzędzi prawnych, samorządy niechętnie korzystają z tych narzędzi i nie ograniczają, choć mogą, sprzedaży alkoholu w porze nocnej. Czy to mogłoby być rozwiązaniem? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Roman z Zielonej Góry. Jak już rozmawiamy, to rozmawiamy. No, biznes jest biznes. Musi się kręcić. Mówienie o tym, że alkohol jest szkodliwy, mówią ci, którzy na tym najwięcej zarabiają. Natomiast jakiś geniusz wymyślił małe butelki, tak zwane małki, setki, dwusetki, proszę pana. No nie ma nic przyjemniejszego, lepszego właśnie jak zakup za około 6 zł 100 gram wódki, dwóch piw i...
Ale proszę nie reklamować, bo to tak trochę brzmi.
Nie reklamuję. Widzi pan, rzeczywistość jest reklamą, to
mówi
ja
pan
mam
nie
to
ma,
na co dzień.
Mówi pan, nie ma nic przyjemniejszego. No, nie chciałbym, żeby to było źle odebrane.
Dla niektórych ludzi nie ma nic przyjemniejszego niż właśnie taka forma zakupu. Łatwa, tania i przyjemna. No jest to zdecydowane ułatwienie, dlatego odpowiedziałem w cudzysłowie, nie widać tego w radiu. Jasne. Geniusz, który wymyślił ten rodzaj opakowania. To powoduje. Myślę, że 500+ też spowodowało, że tak powiem, natłok spożycia alkoholu i jest to problem, który się powinno rozwiązać, ale tak jak już zacząłem, biznes to biznes. Nie każdy jest chętny, żeby to ograniczyć, ponieważ wpływy do Skarbu Państwa zdecydowanie się pomniejszą. Wódka jest tania, wedle mnie jest tania, natomiast nie zmieni to nic w spożyciu, ponieważ ci, co piją, będą to robić dalej, tylko będą wydawać troszkę więcej pieniędzy. I tyle w tym temacie. Chciałem jeszcze jedno zdanie powiedzieć. Radio Zachód zupełnie mnie nie zawiodło. Przez ostatnie dni rozmawiamy o klimacie, o wódce. Nie ma Banasia, nie ma rzeczy trudnych dla PiSu. Tak,
a co pan, czy coś pan ustalił ponad wszelką wątpliwość w sprawie pana Banasia? Czym pan by chciał się podzielić?
No to, że szef NIK-u odbiera telefon od sutenera natychmiast i melduje mu się jak na pasku. Tyle ustaliłem, ale moglibyśmy o tym porozmawiać. Także
no to właśnie, to właśnie rozmawiamy.
Właśnie
na ten temat rozmawiamy. Dziękuję bardzo, panie Romanie.
Dziękuję bardzo, panie Romanie.
Wspomniał pan o małpkach. Z pewnością wielu tematów nie poruszyliśmy, co nie znaczy, że ich nie poruszymy. Wspomniał pan o małpkach jako tej takiej najbardziej powszechnej formie konsumpcji alkoholu. No, według danych statystycznych miliard takich buteleczek rocznie sprzedawanych jest w Polsce, co przekłada się dziennie na około 3 miliony sztuk. Jak się okazuje, kobiety także bardzo chętnie sięgają po tego typu używkę i tego typu formę opakowania. Bardzo wiele tego typu opakowań alkoholu sprzedaje się w godzinach porannych. Niektórzy mówią, zresztą za chwilkę do tej opinii wrócimy, że około 1 milion osób dziennie przystępuje w Polsce do pracy pod wpływem alkoholu. Zatrważające dane. Czy państwo obserwują podobne zjawiska w swoim otoczeniu? Jak w państwa ocenie można im najlepiej przeciwdziałać? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Witamy serdecznie.
No, panie redaktorze, no zróbmy bilans straty i zysków. Hmm. No nie tylko rząd, państwo polskie na ten zyskuje, ma zysk ze sprzedaży alkoholu. Samorządy także. Każdy samorząd, każdy urząd miejski w Polsce ma z podatku sprzedaży alkoholu zysk. Co to za walka z alkoholizmem jest, proszę pana? Jak w sklepach na przykład, bez przerwy codziennie widzę, kup 4 paki, albo proszę pana 18 czy kilkanaście butelek piwa i kupisz taniej. Mhm. Prawda? Tak samo te szczeniacki i tak dalej. Co to za walka? Jest przepis, proszę pana, walka z alkoholizmem. Zróbmy bilans zysków i strat. Ile tracimy? Ile ofiar jest zabijanych? Ile rannych w szpitalu od razu trafiają? I dalej, i dalej, i dalej. A odnośnie mojego szanownego poprzednika, to jest hipokrytą po granicy kosmosu.
Bardzo proszę, bardzo przepraszam, będę musiał pana za chwilę wyłączyć.
Nie, no
ja chcę tylko powiedzieć jedno. Dziękuję, nie pozwolę. Chciałem powiedzieć, że proszę nie atakować żadnego ze słuchaczy ad persona w tym programie. Można atakować argumenty, można się nie zgadzać, ale nie będzie tolerowane atakowanie kogokolwiek ad persona. Mamy już na linii gościa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pan Augustyn Wiernicki, współorganizator pierwszego Kongresu Trzeźwości Ziem Zachodnich. Właśnie, proszę powiedzieć na początku, po co zorganizowaliście państwo ten kongres? Jaka paląca potrzeba jest, aby on się odbył?
Kongres organizowaliśmy w zasadzie w takich dwóch celach. Pierwszy to to, żeby przybliżyć całą problematykę związaną z nadużywaniem alkoholu i w ogóle z alkoholem w Polsce. Drugi to postarać się skonstruować w jakimś zarysie jakiś model działań, który by mógł nas wprowadzić na drogę zmniejszenia spożycia alkoholu w Polsce.
Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia Polska jest na 14 miejscu wśród krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o spożycie alkoholu na statystycznego Polaka, ale problem nadmiernego picia dotyka 12%, niektóre statystyki podają 16% dorosłych Polaków. Czy to się w ostatnich latach nasila?
Panie redaktorze, proszę państwa, spożycie alkoholu w Polsce rośnie przynajmniej od 30 kilku lat. A w zasadzie ono rośnie już od czasów, kiedy zakończyła się II wojna światowa. Ciągle mamy wzrost spożycia alkoholu. Był tam taki okres, chyba w latach 80., lekkiego spadku spożycia alkoholu i później znowu zaczyna rosnąć. Dzisiaj jedni podają, że jest to 11 litrów czystego spirytusu na osobę, a już ONZ, WHO podają, że w Polsce na pewno jest ponad 13 litrów czystego spirytusu, przy liczeniu na czysty spirytus na osobę. No więc jest tendencja wzrostowa ze spożyciem. Tutaj wie pan, proszę państwa, trzeba wyraźnie powiedzieć, Polska nie jest narodem pijackim, rozpitym, bo co by nie powiedzieć, to 20% Polaków jest zadeklarowanych
jako abstynentów. Tak, to jest ewenement, mówiłem o tym, ewenement w skali Europy.
Niewiele. Mhm. To ktoś powie, to w czym jest problem? No właśnie w tych 40% nadmiernie pijących, 20% upijających się i problem tego 1 miliona, no już całkowicie uzależnionych, często leżących w rynsztoku. To jest 40%. I znowu bym powiedział jeszcze tak. My mówimy o drodze do dobrobytu, a przepijamy prawie 50 miliardów złotych w różnej formie różnych produktów z udziałem alkoholu.
No można powiedzieć, miliard. Że to jest 5%, mniej więcej 5% polskiego PKB. Ale abyśmy przeszli do wniosków, w Kongresie Trzeźwości, pierwszym Kongresie Trzeźwości Ziem Zachodnich wzięło udział około 400 osób. No, mieliście tak. Bardzo zacnych prelegentów. Zakończyliście swoje obrady takimi wnioskami. Ja może kilka z tych wniosków przeczytam i zaleceń.
Tak.
Ustanowienie państwowego monopolu sprzedaży detalicznej alkoholu. Ustalenie ilości punktów sprzedaży alkoholu i ich lokalizacji przez regulacje prawne na poziomie centralnym. Wyznaczenie dni, godzin i sposobu sprzedaży alkoholu. Ustanowienie wieku dostępności alkoholu na 20-21 lat, a nie tak jak obecnie lat 18. Tych wniosków jest więcej. Może zatrzymajmy się przy tym pierwszym na chwilę. Ustanowienie państwowego monopolu sprzedaży detalicznej alkoholu. Co to takiego oznacza?
Panie redaktorze, my podajemy pewnego rodzaju model. Model zawsze jest rozwiązaniem idealnym. Mhm. W Polsce nie ma monopolu sprzedaży i produkcji alkoholu i byłoby go nawet ciężko w tej chwili wprowadzić. Niemniej jednak takie modele są, to jest model amerykański, to jest model norweski, to jest model do niedawna szwedzki, ale jeszcze kilka innych można by było wymienić, ale też już i Litwa się nad tym zastanawia. No i nawet na Białorusi również mówią, że tam jest za duże spożycie alkoholu. Także problem zauważono i rzeczywiście tam, gdzie jest monopol państwowy, tam rzeczywiście można ograniczyć poziom sprzedaży, poziom spożycia alkoholu. My podajemy model, wiedząc oczywiście, że w Polsce monopolu na razie nie ma, no i ciężko by było go wprowadzić, ale gdybyśmy chcieli naprawdę ograniczyć poziom sprzedaży alkoholu i nie przepijać swojego dorobku narodowego, no to wtedy musielibyśmy upaństwowić cały sektor alkoholowy.
Mówi pan, jeżeli byśmy chcieli naprawdę, właśnie, jest to kwestia też woli, pewnej woli politycznej, pewnej woli działania. Jak rozumiem, ocenia pan, że jej nie ma. Ani wśród polityków w Warszawie, ani wśród działaczy czy polityków samorządowych. Dlaczego tej woli nie ma? Zbyt mała świadomość problemu?
Panie redaktorze, w Stanach Zjednoczonych jeszcze przed pierwszą wojną światową też nie było woli politycznej, a społeczeństwo tą wolę wymusiło. Tej woli politycznej nie było także w latach 20. w Szwecji. Szwecja płynęła alkoholem. Tam prawie każdy mężczyzna wracając do domu wracał pijany. I proszę pana, gdyby nie kobiety, nie żony, wie pan, nie wiem, czy świadomość dotarła do polityków. Mhm. Społeczeństwo, proszę pana, ma możliwości demokratyczne, aby tą wolę pobudzić.
Ja tylko,
no i proszę pana,
tylko powiem, Szwecja uchodzi...
Trudnych tematów politycy łapać się nie chcą.
Szwecja obecnie jest jednym z najbardziej restrykcyjnych krajów, jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu i ceny tam są też alkoholu zawrotne, a po 21 w ogóle nie sposób alkoholu kupić. No być może to są rozwiązania. Dziękuję panu bardzo. Będziemy do tego Kongresu Trzeźwości w dzisiejszej audycji jeszcze wracać. Przypomnę, naszym gościem był współorganizator pierwszego Kongresu Trzeźwości Ziem Zachodnich Augustyn Wiernicki. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu.
I od razu odbieramy telefon od kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry. Pan akurat poruszył temat Skandynawii. Ja tam mieszkałem, wie pan, 6 lat i mogę panu powiedzieć, że rzeczywiście prohibicja tam działa. W dużych miastach są, w Göteborgu są na przykład jeden albo dwa sklepy. Mhm. Natomiast oni mają zezwolenie na tworzenie samodzielnie alkoholu, proszę pana. I piją na umór. I tego nikt nie widzi, tego nikt nie rejestruje, prawda?
Bo jest no tak, to się statystyką wymyka.
Oczywiście, że tak. I na wszelkiego rodzaju zakazy. To samo dotyczy się w Kanadzie, tak? Gdzie została marihuana zalegalizowana. Jednocześnie straciły dochody różnego rodzaju mafie i grupy przestępcze, tak? Czyli, wie pan, to się troszeczkę kłóci tutaj z logiką, prawda? Bo to samo jest z papierosami w Polsce, tak? Sprowadzane są za wschodniej granicy. I ludzie kupują. Tego też nikt nie rejestruje, wie pan. Także moim zdaniem, wie pan, raczej uświadamianie ludziom, nie karanie ich, nie zakazy, bo zakazy po prostu działają, przynoszą oddzielny, odwrotny skutek. Także wie pan, tutaj mówię, Polak jest, pan powiedział, 11 litrów na głowę. Ja, wie pan, ja nie piję alkoholu okazyjnie, sylwester, jakieś wesele i tak dalej, wie pan. Także nie można mi przypisywać, że ja rocznie wypijam 11 litrów spirytusu. Mm-hmm.
Ja też nie wypijam.
No oczywiście, że tak. Wie pan.
Pytanie kto?
Dokładnie. I teraz jeszcze rzecz tego typu, wie pan, na przykład w Niemczech piwo jest o niskim stopniu zawartości alkoholu, tego ciężkiego alkoholu, oni wypijają tam hektolitry piwa. Przy każdej okazji. W Polsce mamy to piwo bardziej wzmocnione, że tak powiem, w cudzysłowie, prawda? I to jest też jak gdyby policzalne, można to policzyć, prawda? I przeliczyć to nie znaczy, że ktoś się z przeproszeniem schlewa, wie pan, nie leży gdzieś w Rynsztoku, gdzie tych ludzi jest niewielki procent w Polsce. Także ja uważam, że to jest problem, ale jeśli jest i to do tych samorządów, tak jak pan tutaj któryś z panów powiedział, że należy zwracać uwagę, tak, jeżeli takie coś się dzieje na terenie gminy, miasta, nie wiem, i tak dalej. Także trzeba reagować, uświadamiać ludzi. A jeszcze może dwa słowa, bo to są bardzo ważne rzeczy, bo to też możemy było zaproponować rządowi, żeby, jeśli chodzi o alkohol w pojazdach, tak, żeby karać ludzi, tych, którzy jadą w tym pojeździe i wiedzą o tym, że wsiada kierowca pod wpływem alkoholu i ci, którzy posiadają te prawo jazdy w tym pojeździe, powinni też te prawo jazdy tracić. I gwarantuję panu, że zmniejszyłby się to, liczba się zmniejszyła tych, pod wpływem tych kierowców i tak dalej, i tak dalej. Także na 100%. Dobrze, i teraz na koniec.
Dziękuję
temu panu, bardzo. Jeszcze panu tylko powiem.
Jedno zdanie, dosłownie, bo jedno zdanie, inni tak, słuchacze ja też
sobie,
czekają.
Ja powiem tak, ja sobie nie życzę, żeby ktoś mnie nazywał patologią, ponieważ w mojej rodzinie, wśród moich przyjaciół, znajomych jest wielu beneficjentów 500+, i nie życzę sobie, nie, jeżeli ma pan konkretny przykład, to niech pan po prostu poda. Jeżeli pan widzi, że w takiej rodzinie źle się dzieje, że ludzie spożywają alkohol, korzystając z tych pieniędzy, proszę zawiadomić odpowiednie służby i na pewno nastąpi ich reakcja.
Właśnie, dziękuję bardzo.
Nie życzę sobie, żeby ktoś mnie obrażał, okej? Okay? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeszcze. Są narzędzia oczywiście do tego, żeby takie przypadki zgłaszać i wiem, że służby reagują, zamieniają wówczas świadczenia pieniężne na świadczenia rzeczowe, jeżeli rodzina rzeczywiście potrzebuje wsparcia. Wracając do kwestii picia alkoholu w Polsce i wracając do konferencji, o której mówiłem, profesor dr Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii imienia Jakuba z Paradyża przedstawił podczas konferencji problem picia alkoholu w Polsce w aspekcie historycznym, zaczynając od czasów saskich. Zauważył, że społeczeństwo polskie w swojej wieloletniej historii wiązało obronę swojej niepodległości i wolności z walką o trzeźwość społeczeństwa. Profesor podkreślił, że także w czasach współczesnych społeczeństwo zaczyna dostrzegać, że alkohol staje się narzędziem zniewolenia narodu i narzędziem walki z rodziną, oraz Kościołem katolickim. A jak państwo widzą problem picia alkoholu przez Polaków? Czy z państwa obserwacji jest to rosnące zjawisko, któremu należy przeciwdziałać? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, szanowni słuchacze. Quiz ze znajomości Pisma Świętego. Panie redaktorze, jaki był pierwszy cud Chrystusa?
No przemienienie wody w wino.
Tak. Co zrobił patriarcha Noe na arce, gdy opadły wody potopu?
Kiedy opadły? No nie wiem. To mnie pan zagiął.
Napił się wina, tak? Ale pierwszy cud Chrystusa pan redaktor zna, tak? Więc ja po prostu jako wierzący i praktykujący chrześcijanin jestem przerażony tym, że Episkopat Polski co roku księża z Ambon odczytują jakieś apele, że właśnie sierpień jest miesiącem trzeźwości, prawda? Przede mną właśnie, nie ukrywam, pana Augustyna znam prywatnie, jesteśmy przyjaciółmi i tak dalej, ale no mam wrażenie, że ci ludzie no zwyczajnie nie znają albo nie czytają Pisma Świętego. No, panie redaktorze, ja mieszkam na podgorzowskiej wiosce, tak? Wychodząc przed posesję swojego domu, otwierając puszkę z piwem, jeśli by podjechała moja pani dzielnicowa, według nowego teryfikatora mam bodaj chyba 300 zł mandatu, tak? Bo to jest tutaj już miejsce
tak, publiczne, picie alkoholu tak? W miejscu publicznym.
Mhm. Tak, ale też zimą, mimo że to jest miejsce publiczne, mam obowiązek odśnieżenia chodnika znajdującego się przed moim domem, prawda? Więc to jest to totalny gniot legislacyjny, prawda? Ja się pytam, na ile to jest w końcu miejsce publiczne, na ile to jest miejsce prywatne, ponieważ wszystkie te przepisy się wzajemnie wykluczają. No, panie redaktorze, przepraszam za kryptoreklamę na przykład lokalu, tak?
Bym wolał nie przepraszać i żeby nie było za co przepraszać.
Dobra.
Ale może bez nazwy.
Będąc czystym, schludnym, nie wiem, ogolonym i tak dalej, siadam na placu katedralnym, na fontannie Pałksza, otwieram puszkę z piwem i też dostaję 300 zł mandatu, tak? i siedzę na przykład w Sofrze Kebab albo w kawiarni Śnieżka, gdzie jest sprzedawane piwo, chybcikiem na przykład w ciągu godziny wlewam w siebie 10 kufli, oddaję pod siebie wszystkie możliwe płyny ustrojowe, jestem szanowanym obywatelem, ponieważ siedzę w ramach ogródka piwnego, tak?
Jeśli no już pan, to, ochrona... już pan to kiedyś w otwartym mikrofonie mówił, zresztą chyba w audycji na ten sam temat. Ja dziękuję panu bardzo za telefon. No, ciekawe spostrzeżenia, pewne paradoksy prawne. No ale jednak... Mam wrażenie, że troszkę odbiegliśmy od tematu. Może nie zupełnie, ale ja przypomnę te badania, o których mówiłem na początku. 60% Polaków deklaruje, że alkohol pije, ale go nie nadużywa. Pije sporadycznie. 20% według statystyk Polaków deklaruje się jako abstynenci. Jest to w skali europejskiej ewenement. Problem dotyczy od 12 do 16% naszych rodaków, którzy piją alkohol w sposób patologiczny, co przekłada się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przekłada się na bezpieczeństwo w pracy i przekłada się na, także na sytuację wielu polskich rodzin. Czy państwo obserwują tego typu zjawisko w swoim otoczeniu i co ważniejsze, jak jemu przeciwdziałać, jak jemu zaradzić? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora w środę.
Witam serdecznie w środę.
Czekają na pana w poniedziałek.
Będę teraz w środę, nie w poniedziałek.
To tak będę pilnował. Ja tak jeszcze odniosę się, panie redaktorze, szybko do pana tematu. Chciałbym powiedzieć radiosłuchaczom dwóm, że jeden drugiemu słuchaczowi zarzucił to, że ten mówi prosto i jasno. Otóż tak, że to jest dowód na naukowość, mówienie jasno i prosto, choćby chcę tu przywołać tak zwaną zasadę brzydko Khama. Ale to tak, żeby pan Marian podjął się na duchu i mówił jasno i prosto, nie zważał, co mówi czerwony muszkiet. A teraz do Adremi jeszcze chcę podziękować, że nareszcie trafiłem na jakiś rozsądny telefon mojego poprzednika, który wskazał na te paradoksy. I w związku, żeby te paradoksy zlikwidować i alkohol zlikwidować i aby społeczeństwo było zdrowsze, bo o to chodzi chyba, panie redaktorze, nie?
No tak, tak, zdrowsze, no na, właśnie, ciele, zdrowsze ja na ciele i duchu.
Taką, najpierw bym zniósł ustawę koncesjonującą inteligencję, a potem wprowadziłbym ustawę, która by wprowadzała sprzedaż, znaczy rozdawnictwo alkoholu na rok, zmienił przepisy ruchu drogowego i wprowadził bezpłatną broń. Bo, oczywiście tylko na rok. Gwarantuję panu, że po roku czasu nie rozmawialibyśmy o tych, którzy z własnej inicjatywy...
Jest pan radykałem.
No, oczywiście, jak zawsze, bo mówienie jasno i prosto spełnia zasadę brzydkiego Khama, jak powiedziałem. I w związku z tym powrócilibyśmy, naród może by trochę ilościowo zmniejszył się, ale nie trzeba byłoby koncesjonować ustawy, jeśli chodzi o rozsądek, trzeźwe spojrzenie. Ponieważ no skąd się to pijaństwo, alkoholizm bierze, prawda? No skąd się, jest jakieś źródło, jakaś przyczyna, o której rządzący nie chcą po prostu wiedzieć. W związku z tym trzeba wynaleźć takie elementy, które, ja nie wiem dlaczego rządzący na to nie wpadli, rozwiązałoby im ten problem. No i teraz to właśnie tak pięknie zamknąłem. Myślę, że ktoś, kto tam słucha z tych rządzących, błyśnie inteligencją i odpowie na ten temat. Pozdrawiam pana.
Dziękuję bardzo. Sporo tutaj rozwiązań było. Nie wiem, które dałoby się wcielić w naszym kraju, czy w jakimkolwiek kraju na świecie, no ale to pana recepty. Ciekawe, co kolejny słuchacz powie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie.
Tak, słyszę.
To bardzo dobrze, proszę mówić w takim razie.
Rozpadało się w międzyrzeczu, powiem na początek.
Tak, tak.
Fajnie.
Tutaj na południu regionu też.
Co chodzi o ten alkohol? No, czy to jest w ogóle alkohol? Od tego zacznijmy. Przecież piwo 9%, 10% to jest sama chemia te piwa. Chyba samo wódka, te małe bombki, to wszystko to jest chemia w tej wódce. To nie jest alkohol czysty. Bo jak tam ktoś
no,
sobie coś
no oczywiście, że nieczysty. No, czy jedno no, to nie jest alkohol, ale 6% to już jest alkohol.
Tego się pić nie da. Mhm. No wypij sobie dobre piwo ze smakiem, takie 4%, porządne piwko, to chce się wypić kufelek. A to pan wypije, to na drugi dzień to jest pan tak zmęczony, jakby nie wiem co, no. Jak to się mówi.
Ale jakiś alkohol tam jest.
Jakiś tam jest. No i tam pisze, no, co tam jest tym, no to się nie chce nawet, no, spożywać. No a co do tej Biblii, to pan Jezus kazał pić z umiarem, a nie na umór. Tym panom chce przypomnieć po innym.
No, no, pijaństwo, obżarstwo i tak dalej, to są takie grzechy.
Ale skąd się bierze taka duża statystyka, jak tylko pije tam 10% tych niby ludzi, tak dużo pije, tam troszkę tam okazyjnie, a 11-13 litrów na statystycznego Polaka? Od dziecka, niemowlaka do tego, to jest bardzo dużo.
Tak się mówi od lat. Kiedyś, jeszcze 20-30 lat temu, to było w granicach 7 litrów czystego spirytusu na Polaka. No ale fakt faktem, że widać pewne zjawisko. Widać w sklepach, jak niektórzy przychodzą po bułki, a niektórzy przychodzą rano po alkohol. I co z tym?
Państwo nadawało pieniążków, nadawało i po prostu dostali tam, nawet mój nawet znajomy dostał 13 pensję, tak pił, że się zapił na śmierć, już nie żyje, no.
Mm-hmm. Nie miał tej pensji,
do dzisiaj może by żył, no. No. To zależy od człowieka, no. Jak chce, ile powie 100 i koniec, no. Czyli bije sobie piwko, dwa, dziękuję, do widzenia, a ktoś pije na umór, pije, no. To też nie ciekawe. A to do cen, to powinny ceny być duże. Wysokie ceny powinny być.
Czyli tak już chcę konkretyzując...
Chcę mówić, żeby 100 gram, zapłacić 20 zł za 100 gram.
20 złotych?
Oczywiście, zapłać więcej. Po co masz płacić? W ogóle do góry powinny ceny podnieść, koniec wody, moim zdaniem. Ja nie muszę. Nie powiem, że tam sobie okazyjnie tam nie wbiję, ale tam, no ale wie pan, to tak delikatnie.
Dziękuję panu bardzo. I właśnie tych okazyjnych, przypomnę, okazyjnie pijących jest 60% Polaków. Czy alkohol w Polsce jest za drogi? Wielu sobie zadaje to pytanie, no ale niektórzy od razu kontrują, że wyższe ceny alkoholu oznaczają rozrost szarej czy czarnej strefy, picie alkoholi niewiadomego pochodzenia i w związku z tym większe wydatki z Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie. Mamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, jednak radykalne rozwiązania są skutecznymi. Ja tylko przypomnę, w jaki sposób Skandynawowie pozbyli się złodziejstwa, w jaki sposób Anglicy pozbyli się kibolstwa, a my w jaki sposób możemy się pozbyć pijaństwa, bo to właśnie to nie jest spożycie alkoholu, tylko to jest, nazwijmy to po imieniu, to jest pijaństwo. Szkoda, że nie ma tutaj, nie nawiązał pan kontaktu z jakimś samorządowcem i zapytał go, w jaki sposób ustawa o przeciwdziałaniu wpływa na wydawanie koncesji, pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Ile na przykład odmów było, ile wniosków, ile odmów, bo to ta statystyka tutaj coś mogłaby nam powiedzieć. No powiem, że chyba to gadulstwo na antenie otwartego mikrofonu stanie się dla mnie jakimś narkotykiem i wpadnę w naukę.
Uzależnieniem. Stanie się uzależnieniem. No, życzę panu takich uzależnień właśnie.
Ale my jako słuchacze, panie redaktorze, nie mamy żadnego wpływu na to. Chciałbym dowiedzieć się, czy pan redaktor mógłby coś w jakiś sposób spowodować, żeby te prospekty reklamowe sklepów wysokopowierzchniowych w ogóle zaprzestały reklamy alkoholu.
Tak, to jest...
żeby w telewizji na ekranie ta sprawa reklamy alkoholu też została zaprzestana.
No czy zakłada pan, że ja mogę wpłynąć, a słuchacze nie mogą? A czy ja panu może powiem, jak ja to widzę? Oczywiście żaden konkretny głos słuchacza nie ma pewnie przełożenia od razu na ustawę, ale takich głosów milion w skali całego kraju miałby przełożenie na ustawę. Panie Problem reklamy alkoholu jest dyskutowany i także był ograniczenie tej reklamy było jednym z wniosków pierwszego Kongresu Trzeźwości. Bardzo proszę, jeśli chce pan skończyć wypowiedź.
No tak właśnie, panie redaktorze, pojedynczy słuchacz nic nie może, natomiast czwarta władza może wiele. Ja tylko powiem, że to jest sprawa polityczna, sprzedaż alkoholu w Polsce, ponieważ politycy co innego myślą, jak zwykle co innego mówią, a jeszcze co innego robią, no bo o budżet trzeba dbać. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo i również pozdrawiam i kolejnego słuchacza zapraszam. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, ja powiem tak, że jednak niektóre metody takie bardzo radykalne jednak nie przynoszą skutków, wręcz odwrotny skutek. Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju prohibicje, tak? No, mamy przykład, co się stało w Stanach Zjednoczonych, gdy ogłoszono prohibicję, gdy ona weszła w życie. Mamy do dziś tutaj ludzi bardzo bogatych, którzy, to już jest w sumie trzecie pokolenie, ale ich dziadkowie właśnie na prohibicji, na handlu, na nielegalnym handlu alkoholem się dorabili, tak? dorabiali się nad tym mafiozi, bandyci pospolici, także no ja nie wiem, czy tak do końca takie rozwiązania byłoby radykalne. Pewnie można było wziąć pod uwagę na przykład zwiększenie wieku, tak, czyli nie od 18, ewentualnie od 20 lub od 21, ale tak wydaje mi się, bo ja często tutaj, znaczy często słyszę, czasami niektóre kluby nocne się reklamują, że jest impreza 16+.
Mhm.
No i tak mnie teraz zastanawia, to czy jeżeli ta impreza jest 16+ w tych klubach nocnych, czy tam spółek wszystkie alkohol jest ściągnięty, jest zabezpieczony, nie jest sprzedawany? Czy bawią się tylko, czy ta młodzież się bawi tylko przy orężadzie? No śmiem twierdzić, że na pewno nie. I to jest oficjalnie, nawet w mediach tutaj podawane, tak? Nawet u nas w Zielonej Górze są kluby, które się w ten sposób reklamują. Mhm. Także tutaj jakoś to przechodzi bez echa, tego nikt nie zauważa.
Dobrze, bo wspomniał pan o wieku, czy podniesienie progu sprzedaży, legalnej sprzedaży alkoholu do 20-21 lat to dobry pomysł? W wielu krajach europejskich i nie tylko takie rozwiązanie działa i podobno zdaje egzamin. 18 lat to jest jeszcze za wcześnie, zdaniem
wielu. Panie redaktorze, no każdy z nas miał 18 lat, tak? Wiem, jak człowiek w wieku 18 lat, może są wyjątki, no ale większość jak myśli, w jakim jest się jeszcze wieku. Także no uważam, że to jest jednak za mało, tak? Te 20 lat uważam, to byłoby takie chyba minimum, 21 ewentualnie. No i przede wszystkim dostępność, tak? My mamy często sklepy otwarte na okrągło, sklepy nocne. Gdzieś w centrach miast ludzie nie mogą spać. Tam się alkohol kupuje praktycznie 24 na dobę. No i jeszcze jeden problem, ja tu właśnie słyszałem gdzieś taką audycję, że koncerny alkoholowe weszły właśnie na takie pomysły, że na przykład te malutkie buteleczki potocznie zwanymi małpkami, seteczkami, no kiedyś były tylko sprzedawane w samolotach, tak? Czy gdzieś tam w statkach, czy gdzie indziej. W tej chwili jest to właśnie skierowane po to, że jeżeli ktoś nie ma środków, żeby kupić załóżmy pół litra, kupuje tą małą małpkę i też głównie jest to skierowane właśnie do kobiet. No bo wiadomo, lepiej przyjść z torebką, kupić sobie tą seteczkę w przypadku pań, mają torebki, schowa jedną czy dwie, no nie musi kupować tutaj pospolitej flaszki, tak? Także no
dziękuję. I tak to być może dziękuję właśnie działa. Jeśli chodzi o ruch drogowy, no to tutaj niestety statystyki w tym roku się także pogorszyły. Choć dokładnie nie wiadomo dlaczego, ja nie podejmuję się rozstrzygnięcia. W każdym razie w pierwszych miesiącach, 7 miesiącach tego roku zatrzymano 63 tysiące kierowców mających we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu. To o 3 tysiące więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. A nie podejmuję się rozstrzygania o tym, dlaczego? Bo być może wzrosła intensywność działań policji i liczba kontroli, a przecież ta liczba bezwzględna zatrzymanych pijanych kierowców jest pochodną intensywności pracy policji i liczby przeprowadzonych kontroli. Czy państwo widzą problem nadmiernego picia i pijaństwa w Polsce i jak jemu przeciwdziałać? Dzień dobry.
Witam serdecznie, Międzyrzecz w tej chwili.
Witam, Międzyrzecz. Słyszałem już,
ale panie redaktorze, to nie jest C2H5OH, więc z nieba to nie leci. I chciałbym wyjaśnić, że w Kanie Galilejskiej nikt się nie upił. To tylko tyle. Nie piłem, nie piję i pić nie będę. U mnie w rodzinie nikt do pradziadka, jak pamiętam, alkoholu nie używał. A więc wzorowe wychowanie.
A to od razu zapytam, dlaczego? Jak sobie to tłumaczyliście? Że nie wolno pić, bo
dziadek jako pierwszy minister szkolnictwa po odzyskaniu niepodległości trzymał fason i uważam, że bardzo dobrze zrobił, bo tak rodzina została wychowana, to co ja pamiętam. Ale żeby jechać szybciutko dalej, panie redaktorze, powinniśmy mówić bardzo dużo, jakie skutki w fizjologii i jak w życiu alkohol szkodzi społeczeństwu. A teraz co do kongresu. Byłem na kongresie, wzorowa organizacja, wzór i gala dla tych, którzy nigdy coś takiego nie widzieli i uważam, że powinniśmy to promować, żeby społeczeństwo polskie rosło we właściwej kulturze i we właściwej wiedzy. I na koniec ostatnie zdanie. Nie ma żadnej sprawy pana Banasia, to bardziej jest sprawa pana Kwiatkowskiego, który już miał dwie sprawy karne. I jest podejrzanym. To tyle. Pozdrawiam. Nie pijmy alkoholu, dobrze, będziemy zdrowi. Tak, proszę bardzo.
Jeśli pan chce skończyć, no to okej, ale chciałem zapytać jeszcze o ten kongres. Czyje wystąpienie najbardziej do pana przemówiło i jaka, która konkluzja pana zdaniem tego kongresu jest do wprowadzenia?
To znaczy wszystkie wystąpienia były ciekawe, między innymi Augusta Wiernickiego też pozdrawiam serdecznie, biskupa Brunakowskiego też, pana profesora Kucharczyka też. Także ja bym jeszcze do tego wszystkiego dodał, że za mało pokazywaliśmy wzorów jak wyglądają ci, którzy nie piją i do czego dochodzą, a jak daleko i źle kończą ci, którzy ten alkohol nadużywają.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wrócę do wystąpienia mecenasa Jerzego Kwaśniewskiego, prezesa Zarządu Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, który dokonał analizy prawnej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w porównaniu z rozwiązaniami prawnymi stosowanymi w innych państwach. I potwierdził to, o czym mówi się od dawna. Z jego analizy wynika bowiem, że głównym czynnikiem ciągłego wzrostu spożycia alkoholu w Polsce jest właśnie obowiązująca obecnie ustawa, która jego zdaniem w wielu miejscach jest ze sobą wewnętrznie sprzeczna i nie daje nadziei na ograniczenie spożycia alkoholu w Polsce, a z tej wewnętrznej sprzeczności wynikać może także opieszałość samorządów, jeśli chodzi o reglamentowanie koncesji czy też sprzedaży alkoholu, chociażby w godzinach nocnych. Mamy ostatniego dziś słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, uszanowanie.
Uszanowanie.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że reklama jest dźwignią wszystkiego, a w szczególności handlu i pijaństwa, które reklamowane jest niemal co kilkadziesiąt sekund na każdym programie różnych środków medialnych, wizualnych itd. Każdy specjalista zajmujący się sprawami związanymi z alkoholizmem powie, że właśnie od piwa się zaczyna i później kończy się właśnie na tych wszystkich innych środkach mocniejszych, alkoholowych i psychotropowych i tak dalej. Kładzenie na karp z kolei policji wszystkich spraw związanych z bezpieczeństwem i tak dalej, porządkiem, niestety z pewnością nie odegra roli, bo oni mają i tak zbyt wiele pracy, chociaż tak jak widać, coraz mniej tych funkcjonariuszy jest na ulicach, na drogach i nie są w stanie w tej ogromnej fali tych milionów samochodów odnaleźć akurat tych, którzy za chwilę, za kilkanaście minut czy za godzinę spowodują katastrofę. Nie tylko wypadek, ale katastrofę. No i rzecz cała polega na tym, że później odbija się to na funkcjonariuszach, którym zabierają nawet emerytury i to są efekty, że funkcjonariusze ludzie chcąc pracować w tych organach nie przychodzą do pracy takiej, którą by autentycznie mogli wykonywać na rzecz tego. Ale sprawa jest jeszcze daleko idąca, bo całe tygodnie, miesiące leczenia ludzi, którzy ulegają wypadkom na skutek właśnie tego, że inni byli pod wpływem alkoholu, są to miliardy jeszcze większe. Mhm. Ale krótko, szybko politycy otrzymują ogromne miliardy z kolei z tego, że produkcja każdego litra spirytusu to są groszowe sprawy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do przemyślenia.
Dziękuję bardzo i wszystkie głosy, które dziś w otwartym mikrofonie były, polecam do przemyślenia. Wspomniał pan o tym aspekcie finansowym, makroekonomicznym. Jak już mówiłem, 50 miliardów, około nawet 60 miliardów wydają Polacy rocznie na alkohol, z czego w formie podatków budżet państwa zasila tej kwoty 14 miliardów, ale z kolei eksperci od zdrowia mówią, że z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie następstw nadużywania alkoholu wydajemy rocznie w Polsce 8 miliardów złotych według ostrożnych szacunków. Dziękuję państwu za trzeźwą dyskusję na ten ważny, jak sądzę, temat. Otwarty mikrofon wraca jutro o 12:15. Marek Poniedziałek, do usłyszenia.